Siostry i bracia w Chrystusie Panu, postawa Apollosa zdominowała dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich. Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo jego działalności, ponieważ staje się on wzorem dla chrześcijan wszystkich czasów. To, co nas najpierw zachwyca, to gorliwość Apollosa. Żyd uczony i bardzo elokwentny, znający pisma, chce się nimi dzielić ze światem. Co prawda jego wiedza jest niepełna, ale nie przeszkadza mu to, aby się nią dzielić. Apollos, będąc w drodze do pełnego poznania chrześcijaństwa, sam już troszczy się o wypełnianie podstawowej misji chrześcijanina – powoływać uczniów. To także jest wyrazem gorliwości. Siostry i bracia, pełnienie misji przez Apollosa oraz przez Akwilę i Prysylę nie jest powodem do walki, zazdrości i niezdrowej rywalizacji. Cała Trójka rozumie, że misją każdego chrześcijanina jest głoszenie Chrystusa i należy się w tym wzajemnie wspierać, korygować błędy, uzupełniać wiedzę. I po trzecie, Apollos, Akwila i Prysyla są przykładem i wyrzutem dla tych, którzy misję głoszenia nauki Jezusa spychają tylko na wybranych, na przykład na księży, osoby konsekrowane, katechetów. Tymczasem każdy jest powołany do ewangelizowania. Tej prawdy nie możemy zaprzepaścić. To sakrament Chrztu Świętego do tego nas zobowiązuje. Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w imię Trójcy Przenajświętszej, niosą na sobie obowiązek, a zarazem misję, jaką mają wypełnić. To przyznawanie się do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. O Nim mamy świadczyć każdego dnia, wszędzie tam, gdzie nas właśnie posyła sam Pan Jezus. Na pierwszym miejscu to ma być nasza rodzina, a w tej rodzinie to małżonkowie mają swoim życiem świadczyć o miłości do Pana Jezusa. Jako rodzice, kochając się i szanując, dają najpiękniejszy przykład swoim dzieciom, że życie należy budować przede wszystkim na Jezusie Chrystusie. Czy tak rzeczywiście jest w Twojej rodzinie? Jako mąż, czy nade wszystko kochasz swoją żonę, czy ją szanujesz? I czy Ty jako żona czynisz to samo? Usłyszałem kiedyś wypowiedź starszego małżeństwa. Proszę księdza, my to nie wiemy, jak należy do końca ewangelizować swoją rodzinę. Ale my się bardzo kochamy. Wspólnie się modlimy, razem chodzimy do kościoła na niedzielną mszę świętą i dbamy o regularną spowiedź. Nasze dzieci mówią, że chcą mieć taką samą rodzinę, więc może na tym polega ta ewangelizacja. Wystarczy tyle, albo aż tyle, aby wreszcie każdy zrozumiał, że to właśnie Pan Jezus daje prawdziwe szczęście tutaj na ziemi, a kiedyś da na pewno niebo, jeśli będziemy Mu posłuszni i wypełniali Jego wolę. A Jego wolą jest przyznawanie się do Niego każdego dnia. Bo jak śpiewaliśmy w psalmie, Bóg jest Królem całej ziemi. Ale czy rzeczywiście wszystkie narody i wszystkie ludy znają swojego Króla? Wszyscy mają poznać Pana Boga, bo to On kieruje losami całej ziemi. My natomiast jesteśmy narzędziami potrzebnymi do wypełnienia tego zadania. Co robić? Opowiadać o zdumiewających dziełach i czynach Pana Boga. Dzięki nam cały świat ma się o Nim dowiedzieć. Pomocą dla nas jest Duch Święty. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Pan Jezus odchodzi do Ojca, ale nie zostawia nas samymi sobie. Dał nam Ducha Świętego. Dał nam także dostęp do siebie. Możemy przychodzić do Niego osobiście, licząc na otrzymanie potrzebnych dla nas darów. Pan Bóg ciągle chce nas obdarowywać, bo nas bardzo kocha. Poznanie i doświadczenie miłości Pana Jezusa otwiera nas na miłość Bożą. Aby dary, które są nam naprawdę potrzebne, otrzymać, mamy po prostu przyjść do Ojca i prosić o nie w imię Jezusa. Żeby taka prośba była z naszej strony możliwa, a ze strony Pana Boga została spełniona, mamy modlić się tak jak Chrystus, to znaczy, aby spełniła się wola Ojca. Umiejętność przyjęcia Jego woli, często związanej z krzyżem, jest źródłem prawdziwej i pełnej radości serca. Taka postawa jest bardzo wymagająca, lecz jej owoce są równie wielkie. Siostry i bracia, zwróćmy także uwagę i na ten fakt, że powoli dobiega końca miesiąc maryjny, maj, i niebawem rozpocznie się miesiąc serca Pana Jezusa, czerwiec. To dwa wyjątkowe miesiące, które przecież dla każdego z nas są bardzo ważne. Przychodzimy na nabożeństwo majowe, oddajemy cześć Matce Najświętszej, ale to są miesiące, kiedy zwłaszcza kapłani Bogu dziękują za swoje kapłaństwo, przeżywają swoje rocznice święceń kapłańskich. My tutaj w sanktuarium już we wtorek będziemy dziękować za ojca Leszka Mitoraja, który będzie przeżywał 30 lat swojego kapłaństwa. Przyszły rok ojciec Eugeniusz 50 lat kapłaństwa. I owszem, dzisiejsze czytania mówią nam, zwróćcie uwagę, że wszyscy są powołani do ewangelizowania, zwłaszcza świeccy. Należy obudzić olbrzyma. Tym olbrzymem to są świeccy, którzy muszą wziąć się do pracy na rzecz ewangelizacji. Ale dzisiaj trzeba wspomnieć też i o kapłanów. Wspomnieć tych, którzy są powołani bezpośrednio do ewangelizacji. Co mówi na temat kapłaństwa dobrze wam znany święty Jan Wianney? Kapłan jest człowiekiem, który otrzymał od Boga wszystkie jego władze. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, rzekł Pan do pierwszych kapłanów. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto was słucha, mnie słucha, kto wami gardzi, mną gardzi. Kiedy kapłan udziela wam rozgrzeszenia, nie mówi, Bóg ci przebacza, lecz ja odpuszczam tobie grzechy. Podczas konsekracji nie mówi, oto ciało Pana, lecz mówi, oto ciało moje. Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana pośród nas. Kto bowiem włoży go do tabernakulum kapłan? Kto przyjął wasze dusze do kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto karmi je, by miały siłę do ziemskiego pielgrzymowania? Kapłan. Kto przygotowuje je, aby mógł stanąć przed Bogiem wykąpane we krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi do życia? Kto przywróci jej spokój sumienia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan. Spróbujcie wyspowiadać się przed Matką Boską albo przed którymś z aniołów. Rozgrzeszą was? Nie. Czy mogą dać wam ciało i krew pańską? Nie. Najświętsza Maria Panna nie ma władzy sprowadzenia swego Syna do chustii. Choćby stanęło przed wami 200 aniołów, nie mają oni władzy odpuszczenia wam grzechów. Jedynie kapłan ma władzę powiedzieć wam, idź w pokoju, przebaczam ci. Kapłaństwo jest naprawdę czymś bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłaństwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości. Kapłan nie jest jednak kapłanem sam dla siebie. Sam sobie nie może udzielić rozgrzeszenia. Nie może sam sobie udzielić żadnego sakramentu. Kapłan nie żyje dla siebie, żyje dla was. Kiedy ktoś chce zniszczyć religię, najpierw atakuje kapłanów, gdyż tam, gdzie nie ma kapłana, nie ma już ofiary mszy świętej, nie ma kultu Bożego. Kapłaństwo jest umiłowaniem serca Jezusa. Kiedy spotykacie kapłana, zawsze myślcie o Jezusie. Te słowa tak piękne wypowiedział święty Jan Wianney, a dzisiejszy patron, błogosławiony już ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, przecież napisał piękny list zatytułowany Do moich kapłanów, gdzie wiele pisał, jak to kapłaństwo ma wyglądać, ale też pięknie zawiera słowa dotyczące noszenia sutanny. dzisiaj tak bardzo potrzeba nawet i tego zewnętrznego znaku, by kapłani, zakonnicy chodzili w sutannie, w habicie, by się tego znaku nie wstydzili. Nie mogę odłożyć pióra, zanim nie dotknę tu jeszcze jednej sprawy, która ma dla wspólnoty kleru większe niż się wydaje znaczenie, a dla ludu Bożego jest społecznym wyznaniem wiary. Mam na myśli sutannę kapłańską. Sutanna nie jest ubiorem szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła. Kiedy raz przybrałem ten strój, muszę nie tylko pytać siebie, czy go noszę, ale w rachunku sumienia pytać, jeśli to miałoby się zdarzyć, dlaczego zdjąłem znak wiary i kapłaństwa, czy z lęku, ze słabości? Nie. Zdjęcie stroju duchownego to to samo, co usunięcie krzyża przydrożnego, aby już nie przypominał Boga. Siostry i bracia, patrząc na te dzisiejsze czytania i patrząc na te dwa wyjątkowe miesiące, może warto wcześniej dobrze pomyśleć, zanim wypowie się jakieś złe słowo o kapłanie. Czy nie warto za niego się pomodlić, nawet jeśli źle postępuje? Czy nie warto pamiętać o tym, co byłoby, gdyby w naszej świątyni nie było już proboszcza, nie było wikariuszy? Co będzie się wówczas działo? Jak będziemy mieli dostęp do samego Boga? Warto o tym pomyśleć dzisiaj i przez te kolejne dni tego wyjątkowego, niebawem rozpoczynającego się już miesiąca. Módlmy się dzisiaj wzajemnie, za siebie, nawzajem. Wy za nas, za kapłanów, a my za was, abyśmy wspólnie, idąc tą drogą Bożych przykazań, drogą sakramentów świętych, osiągnęli świętość, która nas wszystkich doprowadzi do nieba. O to dzisiaj też prośmy Matkę Najświętszą, gwiazdę nowej ewangelizacji i dwóch wielkich Polaków, świętego Jana Pawła II i tego, którego Kościół dziś po raz pierwszy liturgicznie wspomina, już błogosławionego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech nas do nieba doprowadzą. Amen.